Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Z jej pracy nauczyliśmy się o człowieku w relacji do poezji i malarstwa. Dialog stał się uniwersalnym narzędziem odnajdywania i odkrywania człowieka przez literaturę, sztukę i wreszcie edukację. Piszą redaktorzy tomu Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu, tomu opublikowanego przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, dedykowanego pamięci literaturoznawczyni profesor Anny Pilch. O dialogu między dziełami malarskimi a poezją i o wspólnocie słów i tubek farb w naukowych dociekaniach zmarłej w 2021 roku badaczki dziś rozmawiać będziemy w Dobrych Książkach z Anną Włodarczyk i Sebastianem Borowiczem, pod redakcją których ukazała się Międzyliteratura. Zapraszam.
Dobre książki.
Jej naukowe poszukiwania zdaje się oświetlać fraza Herberta: we mnie jest płomień, który myśli. Płomień taki dawał jej badawczą wolność i niezależność. Zaintrygowana wierszem, obrazem, wypowiedzią, które rezonowały z nurtującymi ją pytaniami czy problemem, włączała je w obszar swoich badań. Właśnie z tej badawczej odwagi wynikają nieoczywiste wybory i zestawienia. Pisała o filozofach, malarzach, poetach, krytykach i teoretykach filmu i literatury. Gdyby szukać słów kluczy spajających jej dorobek, pojawiłyby się wyobraźnia, wolność, kreacja, istnienie, sens. A może przede wszystkim sztuka. Tak o profesor Annie Pilch pisze w książce pod tytułem Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu literaturoznawczyni dr Marta Rusek. O tych nieoczywistych wyborach profesor Anny Pilch, literaturoznawczyni, dydaktyka, która przez wiele lat prowadziła Katedrę Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także o dedykowanej jej pamięci książce zatytułowanej Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu rozmawiać będziemy w dzisiejszej odsłonie Dobrych Książek z redaktorami tego tomu wydanego przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anną Włodarczyk, literaturoznawczynią, dydaktykiem, wykładowcą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorem habilitowanym Sebastianem Borowiczem, kulturoznawcą i archeologiem klasycznym, także wykładowcą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastanawiałam się, jak wpisać ten tom Międzyliteratury w program, który dedykowany jest Dobrym Książkom z historią w tle. Ale teksty Międzyliteratury zanurzone są w historii literatury, bo znajdziemy w nich odwołania do wierszy Adama Zagajewskiego, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Papuszy, Gerarda Manfreda Hopkinsa, prozy Sienkiewicza czy Orzeszkowej, także do historii sztuki, tej najdawniejszej, przywołującej wizerunki greckich waz, ale i dzieł Dalego, Józefa Mehofera czy Marii Pinińskiej-Bereś. Więc Międzyliteratura to także historia, ale przede wszystkim pamięć. To słowo, jak się wydaje, bardzo ważne w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. Międzyliteratura jest tomem zbiorowym dedykowanym pamięci profesor Anny Pilch, ale ma niewiele wspólnego z klasyczną formą, jaką jest Festschrift, czyli taka publikacja pamiątkowa wydana z okazji. Pisze recenzent tomu historyk literatury profesor Adam Dziadek, a zatem jak powstała Międzyliteratura, no i na czym wyjątkowość tego tomu polega?
To myślę, że przede wszystkim, gdy patrzę z własnej perspektywy, jest to perspektywa osobista. Można by się zastanawiać, ja też zastanawiałam się, dlaczego zaprosiła nas pani do programu, do Dobrych Książek, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia jednak z publikacją, bądź co bądź naukową. Ale tak jak powiedziałam, ta książka to nie tylko trzon naukowy, ale może przede wszystkim historia człowieka spisana w czasie. Powiedziałabym więcej, kiedy przeprowadzałam wywiad z panią profesor, który miał być nagrany wybrany i miał być częścią filmu, o czym pewnie jeszcze powiemy, zbieranie materiałów, tworzenie całej galaktyki wspomnień i rejestrowanie zdarzeń było czymś, co zobrazowało mi w którymś momencie sytuację, że my jesteśmy różne pokoleniowo, że to, co robię, jest wywiadem międzypokoleniowym, że to, co jej dotyczy, nie dotyczy tak bardzo mnie, że to są zupełnie inne czasy. Wszak mogłaby być moją mamą. I tak też czuję, więc ważne jest to, że ta książka na wiele sposobów pokazuje, jak my wchodziliśmy w dialog, jak jej przyjaciele wchodzili w dialog, jak inni naukowcy też uruchamiali swoje zasoby i krytyczne, i interpretatorskie. Ale też ta książka odsłania ją jako nie tylko badawczynię, ale jako kobietę, jako człowieka, jako egzystencję, jako kobietę bardzo silną i walczącą.
No właśnie myślę, że za tą książką stoją nie tylko te wybitne nazwiska poetów, malarzy, filozofów, którymi się Anna Pilch przez całe swoje życie naukowe zajmowała, ale przede wszystkim stoi za tą książką jej naukowy życiorys. Jej droga naukowa i też bardzo specyficzna historia powstania tej książki w rozmowach, które mieliśmy z Anną Pilch. Więc za tą książką stoi człowiek, tak? Stoi naukowiec, stoi pedagog. No i o takim zacięciu historyka sztuki trzeba powiedzieć i filozofa, tak? To jest bardzo ważne.
Chyba jeszcze i myśliciela.
Ja bym się tylko z jednym nie zgodziła. Nie widzę powodu, dlaczego w programie, który dotyczy dobrych książek, nie mielibyśmy mówić o książce, no o takim zacięciu naukowym, ale ta książka nie jest taka stricte naukowa. Myślę, że spokojnie można polecać ją ludziom, czytelnikom, którzy kochają historię sztuki, kochają poezję, kochają obraz, kochają film, no i filozofię również. Między literaturę rozpoczyna rozdział Słowa jak tubki farby, gotowe i obce, Anny Pilch, lekcja etyki i humanistyki. Dla wielu z nas rozmowy z panią profesor pozostaną cenne i wyjątkowe, tak samo jak dialogi, które prowadziła z dziełami malarskimi, poetami oraz krytykami sztuki. Piszą państwo w tym rozpoczynającym, tym pierwszym rozdziale książki Międzyliteratura. A zatem dialog poezji i literatury ze sztuką to nie tylko kluczowe zainteresowanie badaczki Anny Pilch, ale jak się wydaje także główny motyw Międzyliteratury.
Tak, bo to jest rzeczywiście obszar badań, czy relacja obrazu i tekstu, to jest coś, co przez całą drogę naukową Anny Pilch ją najbardziej fascynowało, tak? I zresztą ta fraza takiego filozofa Nancy'ego, patrzę na obraz i coraz więcej tekstu, była taką frazą, która wielokrotnie pojawia się, ona powraca w pismach Anny Pilch. Ewidentnie widać, że to, co ją niezwykle interesowało, to jak obraz istnieje wobec słowa i jak tekst przerasta obraz. I to przerastanie to nie tylko przewyższanie, ale też przeplatanie się, tak? Więc to, co jest obrazem, to, co jest tekstem, jak obraz sytuuje się wobec tekstu, jest tym, co w pisarstwie naukowym Anny Pilch pojawia się najczęściej.
To bardzo interesujące jest w ogóle to spojrzenie, to taki ten dialog między sztuką a poezją, mówiąc szerzej, między literaturą. Rzeczywiście można to zgłębiać. Nie dziwię się, że Anna Pilch oddała się temu w swojej pracy badawczej, ale mówiąc o tym, należałoby chyba przywołać badaczkę, która też dla niej była szalenie ważna, Stefanię Zachorską, która, jak się wydaje, jest postacią właściwie mało znaną, a przecież w dwudziestoleciu międzywojennym była najwybitniejszą, można powiedzieć, krytyczką filmową. Dwudziestolecie międzywojenne to czas dla filmu bardzo intensywny, wbrew przewidywaniom, może nie tak jak dziś, ale również. I Stefania Zachorska, krakowianka, urodzona w Krakowie, to też ważne, krytyk sztuki, literatka, historyk i krytyk sztuki. Dlaczego ta Stefania Zachorska dla literaturoznawczyni Anny Pilch była taka ważna?
Dlatego, że droga pani profesor była pokrętna, można by powiedzieć, i to takie smaczki ujawnimy. Pokrętna o tyle, że zanim znalazła się w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, studiowała filmoznawstwo na Wydziale Filologicznym. Stamtąd wychodzili dawniej i dziennikarze, i filmoznawcy. W związku z tym, dlaczego mówię o pewnej dziwności? Dlatego, że ona w którymś momencie porzuciła myśl o kinie, myśl o jakiejś takiej wyidealizowanej nitce nauki, która fascynowała ją jako odbiorcę, ale nie jako krytyka. Ona w Zachorskiej odkryła właśnie pasję, interdyscyplinarność, umiejętność łączenia właśnie tych dyscyplin, ale równocześnie nauczyła specyficznego rozumienia procesu interpretacji. Wpatrywanie się w obraz, milczenie, czytanie obrazu, a następnie nazywanie pewnych swoich doświadczeń i emocji, to jest właśnie cała Zachorska. Pani profesor powiedziała kiedyś bardzo wyraźnie w wywiadzie, którego udzieliła, że Zachorska nauczyła mnie myśleć. Ona nauczyła ją myśleć pokrętnie, to znaczy nie godzić się na jednotorowość, ale dostrzegać w obrazie właśnie to, co powiedział przed chwilą profesor Borowicz, dostrzegać tekst, pewną narrację. I to jest to, wracając do pierwszego pytania, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego nie tyle zgodziliśmy się, ale ujęła nas to zaproszenie. No właśnie, że to jest pewna narracja, to jest historia człowieka spisana w czasie.
Zachorska zwracała uwagę na takie głębokie refleksje między literaturą a filmem i myślę, że to był też dla Anny Pilch taki trop.
No, Zachorska, o czym często zapominamy, była autorką historii sztuki polskiej, tak? To była książka wydana w latach 30. I ja myślę, że ta relacja też Anny Pilch i Zachorskiej była taką relacją nieobecnego mistrza, tak? No bo panie się nie spotkały. Zachorska chyba zmarła w latach 60.
No i na emigracji.
Tak, na emigracji. I to jest taka relacja, która przy pisaniu tej książki, jak o tym myśleliśmy, bardzo przypomina relację pomiędzy Herbertem a Elsenbergiem. Oczywiście tutaj Herbert występował w roli ucznia i uczył się lekcji filozofii od Elsenbergera. Natomiast Anna Pilch tę historię krytyki sztuki wyczytała właśnie, myślę, z pism Zachorskiej. I to się ujawnia nieustannie. I to, o czym pani doktor Włodarczyk też pisała w swoich tekstach, że Zachorska jest obecna tak naprawdę cały czas podskórnie w tych wersach pisanych przez Annę Pilch aż do ostatnich tekstów. To jest takie połączenie chyba na całe życie.
Rozmawiając o tej książce, warto od czasu do czasu, proszę Państwa, odwołać się też do tekstów, które w tej książce są zawarte. Ja bym w tym momencie, bo myślę, że to dobry moment, przywołała umieszczony w waszej książce listy Adama Wsiołkowskiego. Okay. To krakowski artysta, artysta-malarz, także uprawia grafikę i rysunek, były rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I bardzo piękny list, ponieważ Anna Pilch umieściła Wsiołkowskiego, jeden z jego obrazów, w jednej ze swoich najwcześniejszych książek, właśnie prowadząc ten dialog, czy doszukując się dialogu między obrazem, między malarstwem, a poezją, literaturą.
Tak, i co ciekawe, dla Państwa, którzy kiedyś spojrzą do tej książki i będą mieli szansę przeczytać ten list, dowiedzą się zapewne, jak do tego momentu doszła. Mianowicie tym miejscem spajającym te dwie postaci była wystawa w Instytucie Polskim w Paryżu. Pani profesor napisała recenzję jednego z obrazów profesora Wsiołkowskiego.
A to też ciekawe, jak dwóch Krakowców spotyka się.
Tak, no oczywiście.
Oni się nie znali, tak?
Nie znali się. Tak. No i profesor Wsiołkowski, mam nadzieję, że mi wybaczy teraz, jest na spacerze z Felkiem, trzecim, rzecz jasna.
Felek to Jamnik, tak?
Tak, oczywiście. Że po prostu powiedział, że wpadł w popłoch, jak nagle literaturoznawczyni dopadła go gdzieś za, nie chcę powiedzieć za oceanem, ale daleko stąd i nagle tak atrakcyjna osoba, co się później też w liście gdzieś ujawnia i tak nietuzinkowo myśląca, dokonała pewnego obrysu czy interpretacji jego dzieła, łącząc go właśnie z obrazami też poetyckimi.
A to mnie nie dziwi właściwie, że zwróciła uwagę na twórczość Wsiołkowskiego. Wsiołkowski jest bardzo precyzyjny w swoich obrazach. Jego forma malarska czy rysownicza jest bardzo zdyscyplinowana i to jest właściwie bliskie poezji. Poezja wbrew przewidywaniom jest szalenie dyscyplinująca i jest taka poukładana, ma swoje takie punkty, które poeta, choć intuicyjnie, ale musi wypełnić.
Tak, o tym pisał Adam Zagajewski. Kiedy siada do swojego biurka, chłopskiego biurka i opisuje właściwie przestrzeń, w której się musi zadomowić, żeby móc coś stworzyć, napisać, czy nawet stworzyć obraz, który stanie potem przed oczyma tego, kto będzie tę poezję czytał.
Są takie dwa słowa, właściwie trzy, ale zajmiemy się na początek dwoma. Takie dwa słowa, które będą powtarzać się w książce nieustannie, ale które są również kluczowe dla Anny Pilch jako badaczki. Jedno to słowo między, a drugie to słowo dialog. No to zacznijmy może od tego dialogu.
My zostaliśmy postawieni troszkę przed takim bardzo trudnym zadaniem, dlatego że na początku, kiedy rozpoczęliśmy pracę nad tą książką, jeszcze za życia pani profesor, miała być to publikacja jubileuszowa. I niestety pani profesor odeszła w trakcie i księga jubileuszowa stała się księgą pamiątkową i to jakby zmieniło...
Ale nietypową, jak przypomniałam tę recenzję.
Nietypową i to zmusiło nas do pewnej konieczności podsumowania dorobku i musieliśmy znaleźć kategorie, które będą w stanie ten dorobek w jakiś sposób określić albo podsumować. I od razu, bo ta książka powstawała, można powiedzieć, na linii telefonicznej, tak? W licznych telefonach pomiędzy nami, w rozmowach telefonicznych i poszukiwaliśmy właśnie takich kategorii, które będą w stanie przybliżyć i opisać ten dorobek naukowy. I w tych rozmowach właśnie pojawiło się w pewnym momencie słowo dialog i słowo między. Dialog w rozumieniu takim dosłownej rozmowy, czyli dialogos greckie przez słowo. I z tym, że Anna Pilch nie była takim, można powiedzieć, stereotypowym profesorem literatury, który dużo mówił i bawił się rozmową. Ona była bardzo konkretna, była bardzo pragmatyczna. To była bardzo konkretna rozmowa, to był bardzo konkretny dialog. I to słowo chyba pojawiło się jako pierwsze, jako takie podsumowanie. I wiedzieliśmy, że rzeczywiście ten dialog będzie czymś, co podsumuje. I też wynikało to z charakteru badań, jakie prowadziła Anna Pilch. Dlatego, że ona zajmowała się dialogami pomiędzy poezją a malarstwem, czy pomiędzy poetami a malarzami. Ona pierwsza stworzyła taką figurę interpretacyjną, jak dialog jako sposób rozumienia literatury przez sztukę i sztuki przez literaturę. Czyli postawiła poetów przed obrazami wielkich mistrzów. Stąd też ten dialog. I drugie słowo między.
Ale zaraz. A czego nas uczy Anna Pilch, stawiając nas przed obrazami wielkich mistrzów?
Myślę, że tego, że w tej przestrzeni jesteśmy sami, co nie oznacza samotni, ale jesteśmy zdani na siebie i własne doświadczenie. To przynajmniej moja taka refleksja. Ja tę dialogiczność, o której przed chwilą profesor Borowicz powiedział, jeszcze bym troszkę rozkłączyła, mogę to zrobić? To przede wszystkim dialog obrazu, pomiędzy obrazem a tekstem. Albo takiej historii, która wyłania się z obrazu właśnie. Między wizualnością a tekstualnością. Ale też dialog z samym sobą. I dlatego właśnie o tym mówię. Czego nas nauczyła? Że ten dialog musi trwać w nas. Ona bardzo też w późniejszym etapie swoich badań prowadziła taki dialog też z Mike Ball, w którym ta narracyjność okazała się być bardzo istotna, a więc budowanie pewnego obrazu, budowanie siebie wobec obrazu, pytanie siebie o pewien warsztat interpretatorski także. Więc to kolejne słowo ważne, etyka, które pojawia się w naszym tomie, a więc odpowiedzialność za dzieło, co my robimy w obliczu dzieła, sami ze sobą i z obrazem. Tak samo z tekstem poetyckim.
Aha, no to myślę, że ciekawe jest, jakich wielkich mistrzów miała na myśli, jakich wielkich mistrzów przywoływała. Mistrzów historii malarstwa mieliśmy bez liku, wielkich mistrzów również, myślę.
Tak, no i niewątpliwie Anna Pilch miała swoich ulubieńców, tak? Właśnie. I to widać po lekturze i tekstów.
Pewnie impresjoniści to na pewno.
Tak, i postimpresjoniści, i to jest to generalnie sztuka europejska. No, Anna Pilch była frankofonką, tak?
Lubiła, no i nie tylko sztukę europejska, bo pojawia się Ferdynand Botero, a to kolumbijski artysta.
Ale nim się nigdy nie zajmowała naukowo, tak? Bo to jest osobna historia. Natomiast w tekstach naukowych rzeczywiście to jest malarstwo końca czy drugiej połowy XIX wieku, początku XX wieku. I rzeczywiście tutaj chyba najbardziej to mi się kojarzy z Anną Pilch. Jeżeli miałbym wymienić malarza, to będzie Cézanne.
Tak, zdecydowanie od razu przyszedł mi jako pierwszy do głowy.
Tak, i to jest takie skojarzenie i te martwe natury. Też, tak, to myślę, że Anię, tak, bo możemy tak mówić, że Anię fascynowały martwe natury Cézanna. Ta mięsistość pomarańczy, jabłek, ta cynowość dzbanów, ta kanciastość stołów i poskładanych obrusów.
Ale też dobieranie się do materii owocu.
Materialność, tak. To jest, to są...
Miąższ, to
tak,
było bardzo
to jest ta kategoria taka interpretacyjna, którą ona przywołuje, to jest właśnie mięsistość, la chair. I no oczywiście będą też starsi mistrzowie, bo jest też i Caravaggio, i Latour, i Fragonard, świetny tekst z interpretacją obrazu Skradziony pocałunek Fragonarda. Zresztą pani doktor przywołała tutaj nazwisko Mieke Ball, takiej teoretyczki sztuki XX i początku XXI wieku. I warto tu, myślę, oczywiście bardzo bliskiej temu warsztatowi Anny Pilch, natomiast warto podkreślić, że to, co się często mówi o Mieke Ball, to jest to, że najlepsze książki z historii sztuki piszą literaturoznawcy. Czy przynajmniej jest to taka fraza aktualna do drugiej połowy XX wieku. I to myślę, że też można przełożyć na pisarstwo naukowe Anny Pilch, która była literaturoznawczynią. Ona nie była historykiem sztuki, nie była kształconym historykiem sztuki. Ona była z krwi i kości literaturoznawcą, kształconym filologiem. Natomiast to, w jaki sposób mówi o obrazach, jest głęboko odkrywcze.
Jest filozoficzne.
Jest filozoficzne i o tym coś, myślę, że to też jest taka kwestia, która jest do opracowania na przyszłość. To są filozoficzne konteksty w twórczości naukowej Anny Pilch. To filozofia się pojawia, filozofia i taki background etyczny. To jest niezwykle silne i oczywiście w przypadku filozofii to są postmoderniści.
Hermeneuci.
Tak, ale głównie chyba Derrida, Foucault i Barthes.
Ale to jest prawda, bo im dłużej stoi się przed obrazem, tym więcej można na temat tego obrazu powiedzieć, tym więcej myśli wyczytać. I to jest takie bardzo literackie rzeczywiście. Im dłużej patrzymy, pani Anno przywołuje w swoim tekście taki obraz, ta opowieść mnie ujęła, ten opis mnie ujął, taki obraz hiszpańskiego malarza, grafika, impresjonisty rzecz jasna, Joaquina Sorolla.
Tak. Tam nawet są dwa obrazy. Jeden, który uczył, dzięki któremu pani profesor, jak powiedziała, nauczyła się w ogóle patrzeć na sztukę i uczyć innych właśnie sztuki. Ale nie wiem, który obraz panią ujął. Może ten ze stópkami?
Nie, ujął mnie ten obraz babci trzymającej za rękę
tak,
małą dziewczynkę.
Tak. To jest bardzo ciekawe, ponieważ wspomina pani o tekście, który znajduje się w ostatniej części tej książki, a mianowicie postscriptum. To jest nasz taki osobisty hołd złożony pani profesor, hołd niesiony z głębi serca, z przyjaźni, z bardzo bliskiej relacji. Ja akurat w swoim tekście stworzyłam coś w rodzaju literackich fotografii właśnie. Pamiętam jej wspomnienia i jej słowa i to, jak cieszył ją każdy detal, każdy element, który studiowała w obrazie. Jak państwu nie będzie przeszkadzał szelest książki, to mogę odnaleźć i przeczytać właśnie ten element. Jest taki obraz Sorolli, na którym babcia trzyma na rękach małą dziewczynkę. Bardzo często do niego powracała. La Pequena Nieta, zdeponowana w Muzeum Sztuki w Cincinnati. Wymiarami ponad 2 na 2,5 metra otwiera widza na wtuloną w babcine objęcia nagą postać dziewczynki. Na długim planie starsza siostra kreśli na mokrym piasku tylko sobie znane tajemnice. Słońce wdziera się oślepiająco w źrenice. Morze łagodnie bije o brzeg. Na piasku i w wodzie znać jeszcze rozmywające się bruzdy pocumującej łodzi. Z maleńkich, stulonych stópek spływają ostatnie krople wody. Lekka morska impresja. Z uwielbieniem obserwowała stópki małej. Ten detal budził jej zachwyt. Kochała morze. Przestrzeń. Bezkres.
Przywołaliśmy już ten dialog, no to następne to słowo, słowo klucz, to oczywiście między. Nie tylko dlatego, że pojawia się to słowo jako część tytułu waszej książki, między literatura, ale to między, to coś, co jest między czymś.
No właśnie, to jest samo ten niezwykle tajemniczy tytuł, tak, między literatura jest terminem stworzonym przez nas na użytek tej książki. Nie jest to termin, który by się pojawiał, nie jest on zaczerpnięty z pism pani profesor. Natomiast my, myśląc o dorobku Anny Pilch, szukaliśmy takiego słowa, które będzie w stanie uchwycić tę relacyjność tekstu i obrazu. I no ja natrafiłem na taki tekst profesora Sławka z lat 80., który mówił właśnie o tym, że kategoria między jest być może najważniejszą kategorią interpretacyjną w dyskursie humanisty, tak? I to były lata 80. XX wieku, a my to traktujemy jako odkrywcze tak. w latach 20. XXI wieku. I od razu wydało się nam to bardzo ważne w odniesieniu właśnie do relacji obrazu i tekstu, a międzyliteratura to jest coś, co dzieje się w samej literaturze i ujawnia się jako rodzaj takiego prześwitu, w którym gdzieś pojawia się sztuka, tak? Bo Anna Pilch sztukę bada, sztukę ogląda, na sztukę patrzy poprzez szkiełko literaturoznawcy i poprzez literaturę. I w tej literaturze, w jej splotach, w splotach tego tekstu, pojawiają się właśnie takie prześwity między tymi splotami literatury.
I tutaj wyłania się Heidegger, powiem od razu, trochę sobie drwię, ale naprawdę tak jest. Człowiek stojąc przed świtem, czy prześwitem, rozumie siebie w obliczu tego, co doświadcza. To jest chyba to właśnie to między tekstami kultury, to, co się wydarza w człowieku.
No oczywiście to jest ten Lichtung,
tak? Lichtung.
Heideggerowski.
I w tym między pojawiają się właściwie także państwa teksty pomieszczone w książce. Pani tekst dotyczący pewnego artystycznego imaginarium i pana tekst również dotyczący, no tu cofamy się aż do początków prawie, że sztuki, bo dotyczących starożytnej Grecji, starożytnych waz i patrzenia przez starożytnych. Zupełnie inny sposób patrzenia na obraz ich niż nasz współczesny.
Tak, rzeczywiście tutaj sięgnąłem aż do Homera i to jest nieprzypadkowe, dlatego że Anna Pilch zajmowała się sztuką w bardzo takim specyficznym paradygmacie nauki opracowanym przez modernistów i później postmodernistów, w którym obraz jest taką już wypracowaną kategorią, jest postrzegany jako reprezentacja, odbicie w tych kategoriach arystotelejskiej mimezis, tak? I przeciw obrazowi, czy naprzeciw obrazu sytuuje się tekst jako kategoria antytetyczna. Przeciwstawna. Ja pozwoliłem sobie wejść w taki dialog z tym pisarcem naukowym i spróbować pokazać, że obraz niekoniecznie zawsze był reprezentacją, że mógł być rozumiany inaczej niż tylko przedstawienie, że mógł być rozumiany działaniowo, że mógł być rozumiany właśnie agentywnie i że starożytni, a zwłaszcza Grecy archaiczni, czy ci przedplatońscy epoki homerowej, zupełnie patrzyli na świat innymi oczyma niż patrzył Cezanne, niż patrzył Derrida, tak, niż patrzymy my, ukształtowani w pewnym modernistycznym czy postmodernistycznym paradygmacie. I z kolei pani doktor zupełnie innym tropem poszła, tak, w swoim tekście.
Tak, ja zachciało mi się wtedy pomyśleć o tym, że artysta przecież też jest człowiekiem i jest takim samym odbiorcą, jak wtedy, kiedy my nieśmiali, czy onieśmieleni stoimy wobec obrazu i naprawdę nie wiemy, co powiedzieć i to jest zupełnie normalne. I co się dzieje w człowieku, który oprócz tego, że jest malarzem, to dokonuje się w nim cały proces rozumienia samego siebie i nagle odkrywa w pismach innego artysty, innego twórcy, coś, co stanowi potem kolejny literacki czy malarski obraz. Staje się pewnym tworzywem. Tak jak pisze w tekście, idąc tutaj za Richardem Rortym, staje się takim użytkiem na rzecz też zrozumienia samego siebie, czy w ogóle zrozumienia danego procesu.
Pokazała pani trzy dzieła właściwie odwołujące się do tego samego tematu. Zaczyna się od Płonącej żyrafy Dalego, przechodzi przez wiersz Grochowiaka, chyba o takim samym tytule.
Zdecydowanie.
Prawda? Tak. I tak. Przechodzi pani do kolejnego artystki, na którą oddziaływał i wiersz Grochowiaka, bo mógł ewentualnie i również obraz Dalego, do Pinińskiej Bereś.
Zdecydowanie.
Też Płonąca żyrafa. Ta płonąca żyrafa trzy razy.
Tak. To nie jest przypadek. W każdym z tych imaginariów odezwało się coś bardzo egzystencjalnego. U Grochowiaka okazało się nagle, że przeżycia związane z pewnym okresem, nie tylko w twórczości, ale po prostu w jego życiu, a my myślimy tutaj o powstaniu warszawskim, o II wojnie światowej, ale potem sam fakt, że Grochowiak miał na ścianie całe życie właśnie płonącą żyrafę, jest zdumiewający. Ernest Bryl w jednej z audycji rozmawia z Marcinem Styczniem i opowiada pięknie o tym, co to miało za znaczenie, jak ten idiom potem w zależności od czasu i problemu ewoluuje i jak ważny jest dla artysty. Dla Pienińskiej Bereźń manifest był też szalenie ważny, szczególnie właśnie w grupie krakowskiej, w grupie malarzy ASP, kiedy musiało dojść do wyzwolenia. Oni nie mieli możliwości jakby zamanifestowania siebie, ale dali im to ułatwił. I możemy dzisiaj mówić na przykład o Pienińskiej Bereźń jako o jednej z prekursorek feminizmu. Zresztą ja bym tak samo powiedziała Zachorskiej, a to jednak trochę wcześniej.
To bardzo ciekawy tekst, no i ciekawe odwołanie do tej płonącej żyrafy Dalego. No to tak powiedzmy wprost, że ta płonąca żyrafa to nie jest centralny punkt obrazu Dalego, prawda? Tak. Ta płonąca żyrafa jest z boku, a okazuje się, że jest najważniejszym przedstawieniem na tym obrazie. Ale pozostawmy te teksty. Do tych dwóch słów, dialog i między, dorzuciłabym jeszcze trzecie słowo, na które zwraca tym razem uwagę w swoim tekście dr Marta Rusek. To słowo mnogość, które, jak pisze, trafnie określa także naukowe zainteresowania profesor Anny Pilch. Zadziwiająco płynnie przechodziła od filmu do literatury i malarstwa, od krytyki do teorii, od literaturoznawstwa do dydaktyki i odwrotnie, nie bacząc na dyscypliny i podziały, na to przekraczanie różnych dziedzin, na łamanie granic, na interdyscyplinarność w interpretacji zwracała również Anna Pilch. I myślę, że chociaż króciutko, ale należałoby powiedzieć coś o tej dydaktyce. Dydaktyce, która, powiedziałabym, zawsze znajduje się gdzieś albo jest umiejscowiana w jakimś takim drugim szeregu. W przypadku literatury to za historią literatury, za teorią literatury, nawet za literaturoznawstwem, a przecież jest szalenie ważna.
Anna Pilch łączyła niemożliwości, wydaje się tutaj, tak? Bo sztukę, literaturę i jeszcze edukację, ale robiła to w sposób niezwykle wyrafinowany i na bardzo takim wysokim diapazonie intelektualnym, tak? Bo to nie chodzi o taką technikę nauczania, czy technologię nauczania, można by brzydko powiedzieć, ale to jest raczej refleksja nad tym, czym jest edukacja w perspektywie filozoficznej jako kształtowanie człowieka. A więc znowu te silne podstawy etyczne i moralne, które no, w pisarstwie naukowym Pilch pojawiają się nieustannie, je wyławialiśmy, tak, te pokłady refleksji etycznej. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o edukację, to jest to próba zredefiniowania tego modelu edukacji, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni, tak, bo tutaj chodzi o edukację polską, i przekształcenie jej, wykorzystanie do tego przekształcenia pewnych modeli filozoficznych. Rzeczywiście nie tu się nasuwa takie porównanie z książką znanego bardzo filozofa edukacji Gerta Biesty, który w roku chyba 2017 wydał taką wspaniałą książkę The Rediscovery of Teaching, czyli ponowne odkrycie nauczania, którym proponuje właśnie przemyślenie na nowo roli nauczyciela. Nauczyciela, który ani nie ma być mędrcem na scenie, ani nie ma być przyjacielem stojącym u boku ucznia. Ja tu się odwołuję do takiej słynnej frazy konstruktywistów: from sage on the stage to the guide on the side. Ale ma być kimś, kto stawia przed uczniem bardzo trudne zadania. On ma być kimś, kto wręcz wywołuje ucznia nie tyle nawet niepokój, co rozdrażnienie, stawiając te trudne pytania. I Anna Pilch właśnie wykorzystywała do tego pojęcia filozofii postmodernistycznej, właśnie wplatając je w ten swój model interpretacyjny. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, że wspaniałe dwa teksty w tej książce dotyczą właśnie tego problemu roli nauczyciela. Pierwszy to jest tekst pani profesor Magdaleny Popiel dotyczącej powagi i wagi, gravitas. I drugi to jest tekst pana profesora Witolda Bobińskiego o tym, jak powinniśmy uczyć uczniów czytać literaturę. które no, wchodzą w taki dialog właśnie z tym, co o modelu edukacji myślała i jak go konstruowała w swoich pismach właśnie Anna Pihl.
A proszę mi powiedzieć, do jakiego stopnia na ten właśnie, na to jej spojrzenie, również na edukację, wpłynęło jej pobyt kilkuletni na Uniwersytecie w Lille. Spędziła tam 4 lata, wykładała literaturę polską, tłumaczyła, tak. Prowadziła konwersatoria.
Oj, znacząco. Dlatego, że to było miejsce, w którym, po którym się przemieszczała. Właściwie można by powiedzieć, że miała całą trajektorię na to, jak zwiedzić Paryż, co w nim odwiedzić i jak przyszło mi na przykład napisać o tym i jakoś to zwerbalizować, kiedy opowiedziała mi o tym swoim doświadczeniu, to przyznaję, że odkryłam, że każdy z nas kroczy inaczej, co jest niezwykle chyba oczywiste, ale to jak kroczy jest bardzo istotne.
Ale to nie było tylko dla niej odkrywanie miejsca fantastycznego, tak. Prawda, ale też odkrywanie, myślę, całej literatury francuskiej, także tej filozoficznej literatury. Tak. To nie chodzi o powieści, które były tłumaczone, bo to znała wcześniej.
Dzięki pobytowi doszlifowała język francuski też. Do granic możliwości. Tak, biegle czytała po francusku. Ze studentami tłumaczyła z pasją dopiero co nagrodzoną Wisławę Szymborską, znaczy jej poezję, tłumaczyła w jedną i w drugą stronę, czyli z języka polskiego przekładając na francuski i potem robiąc to odwrotnie. I co się dzieje? Co zmienia to w ogóle w obrazie samego tekstu i jego obrazowości właśnie?
A to była wielka jej przygoda. Ja tylko podpowiem, że została wysłana, jeśli mogę tak powiedzieć w cudzysłowie, przez profesora Jana Błońskiego, który zaproponował jej ten wyjazd do Lille, na Uniwersytet w Lille. No i to był strzał w dziesiątkę profesora Błońskiego.
Tak, to był chyba punkt zwrotny. Rzeczywiście.
Tak, no to legenda krakowskiej polonistyki. Tak? Zresztą chyba państwo się bardzo lubili, tak? Czy Anna Pilch bardzo...
Bezwzględnie.
Tak, profesor Błoński bardzo lubił Annę Pilch. Anna Pilch, oprócz, że lubiła, to jeszcze darzyła profesora Błońskiego ogromnym szacunkiem.
I rzeczywiście... Ale to się nie dało inaczej nie darzyć profesora Błońskiego szacunkiem.
To zaowocowało właśnie tym wyjazdem do Lille. W Lille funkcjonowała polonistyka od wielu lat, katedra języka polskiego i zresztą tam uczono, tak, studentów nie tylko francuskich, ale też dzieci polskich emigrantów, tak, bo pamiętajmy, że w Lille to było zagłębie emigracji polskiej w latach 20., tak, dwudziestoleciu międzywojennym, więc tam bardzo dużo rodzin z korzeniami polskimi mieszkało. Stąd też ta silna polonistyka. Tam i no to było takie środowisko, które myślę umożliwiło głębsze wejście Annie Pilch właśnie jeszcze w tą frankofońską naukę, w autorów właśnie francuskich i ta myśl francuska. To pisarstwo Anny przetykane jest właśnie, można powiedzieć, myślą frankofońską. Nawet nie tyle anglosaską, bardzo modną przecież już w latach 90. na polonistyce, co właśnie frankofońsko.
W jednej ze swoich książek wydanych bodajże w 2003 roku ona zwraca uwagę również na to, że ta właśnie literatura frankofońska dotycząca interpretacji też tekstu jest właściwie w Polsce bardzo mało znana, więc myślę, że też przełożenie czy odnalezienie jej, czy odkrycie jej dla polskich badaczy też było bardzo istotne, ale przywołałam słowo mnogość, bo ono zwraca uwagę na ostatnią, niedokończoną, nieukończoną książkę Anny Pilch pod takim, powiedziałabym, oksymoronicznym tytułem Pojedyncza mnogość. O czym miała być ta książka?
Oj, właśnie. To było chyba takie zmaganie, czy taki punkt, w którym pani profesor uznała, że detal, a zatem trzeba tu otworzyć kolejną inspirację Danielem Arasem, badaczem, historykiem sztuki. Trzeba byłoby powiedzieć o tym, że detal stanowił taki najistotniejszy punkt w ogóle w kroczeniu po dziele malarskim. A więc odkrywanie go dla siebie. Co się dzieje wtedy, kiedy, innymi słowy, co się dzieje, kiedy ja jako odbiorca stoję i doświadczam siebie w obliczu obrazu? I co się dzieje z innym człowiekiem, który stoi obok mnie? I co się dzieje wtedy, kiedy kroczę i sprawdzam, co dane punkty na obrazie znaczą dla siebie. Nie cała wizja malarska, ale pewne elementy, które jak mrugnięcie oka malarz zostawił dla mnie.
A jest jak tak... pani mówi o oku, no to od razu mi się tutaj przypomina tekst pana Sebastiana Borowicza, co widzą obrazy, też zamieszczone w postscriptum. Tam oczy na obrazach wielkich mistrzów pana zwróciły uwagę.
Też. Tak, to jest w ogóle bardzo intymny tekst, jeżeli mógłbym tak powiedzieć, dlatego że on jest zapisem tego, co ja zapamiętałem z rozmów prowadzonych z Anną Pilch, takich prywatnych na temat sztuki. Dlatego, że Ania bardzo rzadko ujawniała swoje preferencje, jeżeli chodzi o sztukę, to co lubi. Zawsze było to bardzo takie naukowe, natomiast czasami pozwalała sobie na takie wycieczki i udało mi się parę razy, tak? I ten tekst, który nie jest tekstem naukowym, jest przywołaniem z mojej pamięci takiego dialogu przeprowadzonego. On jest utrzymany w takiej manierze postmodernistycznej, ulubionej zresztą manierze Anny Pilch, bo to jest ten idiom, o którym ona się czuła doskonale. Więc starałem się w tym tekście stworzyć namiastkę tego idiomu po to, żeby przywołać atmosferę tych rozmów z Anią. Mam nadzieję, że mi się udało.
To taki w pełen impresji, taki tekst, no, który też zwraca nam uwagę, albo może zwrócić nam uwagę na nie tylko właśnie na ten detal, który albo na sposób rozmieszczenia czy umieszczenia postaci przez artystę na obrazie, ale też na co być może nie zawsze zwracamy uwagę, gdzie i jak ten obraz wisi.
Tak, i jak patrzymy na obraz i jak obraz patrzy na nas.
I co albo, więcej, jak obraz jest oprawiony, to jest bardzo ważne.
Albo jak obraz nie patrzy, bo tak tutaj przywoływałyśmy, pani przywoływała bodajże te piękne martwe natury, no to pan tak powiedział dość tak negatywnie do nich podszedł, jako nieme obrazy.
Tak, bo tak troszkę jest, dlatego że to nasze mówienie o obrazach zmienia się w czasie i jesteśmy w takich dziwnych czasach, których dokonujemy ożywiania obrazów. I my cały czas traktujemy obrazy jako byty żywe. Cały czas myślimy, że one rzeczywiście żyją, że mają własną podmiotowość. Zapominamy, że są to po prostu płaskie reprezentacje.
No i ale my możemy im trójwymiarowości dodać poprzez interpretację.
Tak, no i to jest ta zabawa, tak? To jest ta zabawa z obrazami i to jest ten element tego warsztatu, tego modelu interpretacyjnego, który kształtowała w swoich książkach i artykułach Anna Pilch. Ale to, czego Ania jeszcze uczyła nie tylko studentów, ale mogę powiedzieć, że nas też.
Ale
tak, chociaż ja nie byłem studentem.
A ja byłam.
Ani. Natomiast uczyłem się też patrzenia na obrazy, tego jak Ania patrzy. I ta kategoria detalu, punktum, tak? Mi się to zawsze kojarzy z taką słynną sceną z Prusta, kiedy krytyk Bergo staje przed obrazem Widok Delft Vermeera i zobaczywszy taką żółtą plamę, umiera na palpitację serca, tak? Więc przed tym obrazem. I o to chodzi, że obrazy, że detal na obrazie potrafi człowieka do tego stopnia poruszyć emocjonalnie, tak? I rzeczywiście ja myślę, że w tym końcowym swoim pisarstwie Ania dochodziła do tej ważnej konstatacji, że rzeczywiście warto zacząć od tego punktu, warto zacząć od detalu. Zresztą Mike Ball też o tym mówi, o tym pisze, tak? I Bart wprowadza kategorię punktum właśnie, więc to cały czas też się przewija u Ani, zresztą chyba w tych ostatnich tekstach było szczególnie widoczne.
Między literatura to nie tylko książka. Między literatura to miał być też projekt filmowy.
Zgadza się.
Projekt filmowy Anna Pilch, par Anna Pilch.
Tak.
Powiedzmy o tym, bo to projekt, który rozpoczął się, ale się nie zakończył. Kto wie, może się jednak zakończy.
Zobaczymy. Pracowaliśmy nie tylko nad książką, ale też nad filmem właściwie od 2019 roku. Przymierzając się w różnych warunkach, pamiętajmy o tym, dlatego będzie ten czas dla nas ważny, myślę o pandemii, kiedy musieliśmy się trochę powściągnąć w realizacji naszych planów, ale warto powiedzieć o tym, że nawet przeprowadziliśmy casting w katowickiej szkole filmowej i wyłuskaliśmy naprawdę, myślę, dla przyszłej...
Też casting tak brzydko brzmi.
Ale tak to wyglądało. Zaproponowaliśmy eksperyment, z którym pracowaliby młodzi studenci Wydziału Reżyserskiego. I rzeczywiście...
Ale o czym miał być ten projekt? Co ten film miał pokazać?
Miał pokazać to, jak pani profesor Ania patrzy, jak widzi sztukę, jak widzi rzeczywistość, w jaki sposób rozmawia o sztuce i co ta sztuka robi w ogóle z jej egzystencją.
Jest taka tradycja w ogóle do przeprowadzenia wywiadów z profesorami odchodzącymi na emeryturę, tak? Bo to była książka, która była przygotowana na jubileusz 70-lecia. No i stwierdziliśmy, że ponieważ Ania zaczynała swoją karierę naukową od filmoznawstwa, być może warto byłoby taki film, taką etiudę w zasadzie stworzyć, z tym, że od razu nam koncepcja wywiadu takiego tradycyjnego nie odpowiadała. Chcieliśmy zrobić coś, co będzie z właśnie takim dziełem quasi-artystycznym, którym Ania będzie właśnie Anna Pilch o Annie Pilch, jeżeli można było tak przetłumaczyć na polski, którym sama poprzez obrazy, które będzie komentować, poprzez teksty, które będzie przywoływać, sama jakby stworzy swoją własną biografię. I to był pomysł na to. Oczywiście miał być to prezent, który będzie potem zmontowany i pokazany właśnie na takim jubileuszowym spotkaniu. No niestety stało się zupełnie inaczej. Anna była już złożona ciężką chorobą i też myślę, że w naszych zamiarach ten film miał być takim czymś, co miałoby ją tak trochę pobudzić do życia w tym ciężkim czasie. I rzeczywiście bardzo się tym cieszyła. Tak? Ona, wiem, że Aniu, dyskutowałaś z nią scenariusz tego filmu, projekty, jakie będą kadry, jakie będą sceny, gdzie będą one kręcone. Więc
opracowywałyśmy nawet scenę końcową. To też umieszczam w tych nietypowych wspomnieniach. Myślę tutaj o sztuce, o detalach z życia właśnie, kiedy a propos wcześniejszych historii Soroli, wiedziałyśmy o tym, że Ania kocha morze. I mówimy, jak zakończyć ten film, żeby nie był po prostu taki zwyczajny. Pani profesor wtedy powiedziała, no przecież nie na uniwersytecie. No to było jasne. Więc pomyślałyśmy, że odprowadzę ją na dworzec i pojedzie w ukochane miejsce nad morze. Głos Ofu, głos dyspozytora powie o tym, że to już jest ten czas, kiedy ma wsiąść do pociągu.
No i wsiadła, tak? I ten pociąg odjechał.
Tak.
Niestety tak. I już na zawsze.
Płakałyśmy wtedy i tym razem rozczulamy się, kiedy o tym myślimy bardzo wyraźnie.
Myślicie, żeby dokończyć ten projekt filmowy bez niej?
Myśleliśmy przez chwilę, żeby to zrobić, tak? Z tym, że byłoby to bardzo trudne ze względu na konieczność na przykład animacji tego filmu. I to wymagałoby naprawdę spotkania ludzi na naszej drodze, którzy podjęliby się bardzo trudnej rzeczy. No i nie ukrywajmy, bardzo kosztownej. Tak.
No, czyli sprawa otwarta. Na koniec chciałabym się zatrzymać przy szacie graficznej książki, w końcu składającej się z tekstów dotyczących literatury, sztuki, autorstwa badaczy, literaturoznawców, historyków literatury, twórców. Ta książka, chciałabym tu właśnie podkreślić, jest właściwie swoistym dziełem sztuki edytorskiej. Skoro tak dużo w tej książce tekstów o literaturze i sztuce, więc ta książka jest nasycona również tak dosłownie sztuką. Znalazły się tutaj rysunki Pauliny Antolak. To bardzo młoda krakowska artystka, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale znalazły się też, i myślę, że to jest też dodatkowym walorem tej książki, znalazły się obrazy Magdaleny Bielskiej, prywatnie córki Anny Pilch.
Tak, dziękuję za ten dzień, kiedy udało mi się panią Magdalenę Bielską namówić na to, bo to wcale nie było łatwe.
Znamy ją jako znakomitą poetkę, tu się okazało, że talenty malarskie ma również.
Tak, pani profesor ogromnie sobie ceniła twórczość właśnie swojej córki. To miała być niespodzianka, którą obdarujemy jakby podwójnie jubilatkę. Wysoko sobie ceniła to, o czym wcześniej mówiliśmy. Jej pasje były bardzo różnorodne. Ceniła sobie takie rejestry, czy takie artefakty, które dla innych wcale nie były tymi, które byśmy usytuowali na górnej półce. Ale tutaj nie myślę akurat o tych zdjęciach, myślę, czy o tych obrazach. Myślę raczej o tym, że zarówno w kwestii filmów, literatury i różnych innych jej pasji znalazły się takie rzeczy, których odbiorcami jesteśmy my, my sami, myślę tu o popkulturze po prostu. A jeśli mówi pani o całej grafice, to trzeba od razu przyznać, że ta książka jest po prostu artbookiem. Jest takim naszym prywatnym hołdem złożonym właśnie pani profesor. Ta książka miała być nietuzinkowa i tego bardzo pragnęliśmy. Każdy element został tutaj niezwykle dopieszczony razem z okładką. I jej ukochana panna dworska.
Braskeza, tak.
Tak, która zamyka tom.
Między literatura. Piękna, mądra książka o człowieku, o poznaniu, o sztuce, literaturze, o przyjaźni, rozmowie, o spotkaniu i o pamięci. Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu, studia dedykowane pamięci profesor Anny Pilch, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. A Anna Włodarczyk i Sebastian Borowicz, redaktorzy i współautorzy książki, byli naszymi gośćmi dobrych książek. Dziękuję pięknie państwu za rozmowę.
Dziękujemy pięknie za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.